tej strony mikrofonu radca prawny Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie, w którym mówimy o wszystkim, co związane z kontraktami budowlanymi. Zanim przejdziemy do tematu tego odcinka, krótka wrzutka. Chciałem Cię serdecznie zaprosić na szkolenia Umowy Budowlane 3.0. Najbliższe prowadzę 18 i 19 listopada w Warszawie. Szczegóły co do niego znajdziesz w linku w opisie tego odcinka. A teraz już przechodząc do meritum i tego, o czym chciałem dziś powiedzieć. A chciałem powiedzieć o formalizmach, czyli o czymś, w czym jako prawnicy brylujemy. Jeden z dyrektorów doświadczonych branży budowlanej, z którymi współpracowałem, powiedział kiedyś na spotkaniu z inwestorem, kiedy rozmawialiśmy o tym, czy termin jest zagrożony, jak realne jest to zagrożenie, stwierdził, że prawidłowością istniejącą od zarania dziejów jest to, że na finiszu inwestycje budowlane mocno przyspieszają. I faktycznie, kiedy gdzieś tam w tle majaczą kary umowne związane z naruszeniem terminu, to wtedy nagle wszystko nabiera zupełnie innego, zupełnie szybszego obrotu. Ale okazuje się czasem, że w owym przyspieszeniu, mimo że same clue pracy, sama to fizyczne robienie przerobu jak najbardziej przyspiesza, to już mniej pamięta się przy takim gorącym okresie o dopełnieniu pewnych formalności związanych z gotowością do odbioru, czy precyzyjniej ze zgłoszeniem tej gotowości. Ponieważ w umowach regularnie znajdują się postanowienia dotyczące tego, że określona procedura musi być zachowana, żeby w ogóle doszło do przyjęcia, że zgłoszono gotowość do odbioru. Takim standardem minimum absolutnym jest przedstawienie odpowiedniego stanowiska inwestorowi, czy to w formie mailowej, czy to w formie pisemnej, a bodaj najczęściej spotykanym standardem jest zastrzeżenie wymogu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy połączonego właśnie z pismem czy mailem skierowanym do inwestora, okazjonalnie też inspektora nadzoru. I tego elementu często brakuje. I nie jest to bez znaczenia, bo nawet jeżeli fizycznie zakończyliśmy roboty, ale jako wykonawca odczekaliśmy sobie jeszcze parę dni, bo powiedzmy wśród innych obowiązków akurat te formalizmy zeszły na niższy priorytet, to może się okazać, że parę dni sobie kar umownych dorzuciliśmy co najmniej, a po cóż je dorzucać, skoro dorzucać ich niekoniecznie musimy sobie na własne barki. Dlaczego ma to znaczenie? Ma to znaczenie, ponieważ pozwala w sporach, kiedy przejdziemy już te kilka miesięcy powiedzmy do przodu, czy kilkanaście miesięcy i okaże się, że inwestor poczuwał się do naliczenia wykonawcy kar umownych i też to zrobił, skasował je z wynagrodzenia i spotykamy się w sądzie, to podstawową rzeczą, którą musimy ustalić jest, dobra, to czy w ogóle doszło do naruszenia terminu i o ile dni. I tutaj wchodzi w grę bardzo szerokie poletko zabawy w cudzysłowie umową, ponieważ już mimo, że to nie jest tak stricte temat tego odcinka, to mogę wskazać, że i podpowiedzieć, żeby dokładnie sprawdzać, za co przewidziana jest kara umowna, czy to jest za naruszenie terminu X, Y czy Z, ponieważ jest to bardzo różnie formułowane, mniej lub bardziej szczęśliwie w umowach i spotykamy się zarówno z tym, że wskazują one za kary umowne w opóźnieniu w przekazaniu przedmiotu umowy, w opóźnieniu w odbiorze robót, w opóźnieniu w zakończeniu robót. Każde z tych sformułowań może mieć inne znaczenie i zapewne będzie je miało. Dlatego już na starcie takie zapewnienie sobie tego bezpiecznego, pewnego ustalenia daty, w której jako wykonawca zgłosiliście gotowość do odebrania robót, to że one są już wykonane prawidłowo i możecie się spotkać, żeby podpisać protokół odbioru, może się okazać o tyle wartościowe, że w całym tym galimatiasie umownym, gdzie mamy inną terminologię przy samym określeniu terminów umownych, inną przy karach umownych i wychodzi rozjazd właściwie, jaki dzień trzeba wziąć pod uwagę. I tutaj zabezpieczenie sobie tyłów w postaci pewnej daty tego zgłoszenia gotowości, czyli pod pewnym warunkiem oddania robót, ma tą wartość, że wykonawca z dużym powodzeniem będzie mógł później wskazywać, no cóż, umowa jest tak napisana, że nie wiadomo do końca za jaką datę inwestor chciał kasować te kary. Ja przyjmowałem, że chodzi no o datę, w której roboty zakończyłem, a przez te zakończenie rozumiałem sam oddanie ich, czyli sfinalizowałem pracę i zameldowałem, że oddać je mogę. I uwaga ta nie bierze się znikąd, bo teraz oddam głos sądowi apelacyjnemu z nadmorskiego Szczecina, w cudzysłowie rzecz jasna, który wskazał tak. Jeżeli wykonawca robót, który popadnie w opóźnienie, zwłokę w spełnieniu świadczenia, czytaj w języku polskim wykonaniu robót budowlanych, przedstawia przedmiot świadczenia do odbioru, czytaj rzeczone roboty do odbioru, wyraża tym samym wolę oddania świadczenia. To stan opóźnienia ustaje z chwilą wyrażenia tego oświadczenia i udostępnienia wierzycielowi, czytaj inwestorowi, możliwości odebrania tego przedmiotu. O ile przedmiot umowy, czyli roboty, posiada cechy, o których mowa w artykule 647 Kodeksu Cywilnego i pozostanie zgodny z umową. Upraszczając, jeżeli drogi wykonawco, już przejechałeś się w kalendarzu i nie oddałeś robót, nie zakończyłeś, może lepsze sformułowanie, robót w terminie, który zadeklarowałeś i przedstawiasz roboty do odbioru, czyli wyrażasz jednoznacznie wolę, że swoje zrobiłeś i chcesz, żeby od ciebie to inwestor przyjął, to twoje opóźnienie kończy się właśnie z chwilą, kiedy wyraziłeś tą swoją gotowość i udostępniłeś inwestorowi możliwość odebrania robót. Pod warunkiem bardzo istotnym, że na tym etapie inwestor nie miał podstaw do odmowy odbioru. A jeżeli chodzi o te podstawy, to znowu, nie wchodząc w detale, to co w 90% przypadków będzie najistotniejsze do oceny, to jest, czy roboty miały wady istotne, ponieważ orzecznictwo sądowe bardzo konsekwentnie trzyma się tego, że tylko występowanie takich wad umożliwia inwestorowi odmowę odbioru robót, a wszystko inne to jest kwestia już do wyprasowania i naprawienia przez wykonawcę w ramach czy to rękojmi, czy to gwarancji jakości, na przykład jeżeli takiej udzielił. Zastrzegam przy tym te 90%, ponieważ no wadą istotną może być też wyraźna sprzeczność przedmiotu umowy z samą umową i tu już się otwiera się furtka do no szerszych rozważań, które wykraczają daleko poza ten odcinek pod tytułem jak tą furtkę wykorzystać ze strony inwestora albo jak uniknąć przytrzaśnięcia sobie nią palców ze strony wykonawcy. W każdym razie to co jest pewne jeżeli chodzi o ten wyrok to właśnie podkreślenie znaczenia takiego formalnego zaraportowania końca pracy. To nie jest tak, że to jest tylko jakiś tam nieistotny kwiatek u kożucha i że to nie jest coś, co w sporze sądowym będzie miało jakieś istotne znaczenie, bo przecież roboty zostały wykonane, a to się liczy, że pracę żeśmy zrealizowali. Dla własnego bezpieczeństwa nad tymi formalizmami też się pochylaj. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci żadne kolejne nagranie. Znajdziesz go w Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli natomiast chciałbyś się skontaktować ze mną, napisz na biuro@kancelariamroz.pl. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych, na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mróz, a w Facebooku czy na Instagramie wpisując Prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.